Witamy się z Państwem po raz kolejny w Radiowej Akademii Filmowej, tym razem po raz ostatni z filmem Wandy Jakubowskiej. No i jest to film również ostatni Wandy Jakubowskiej, rok 88, czyli film Kolory Kochania. Film, który jest już myślę, że zupełnie inny niż wszystkie dotychczasowe filmy Wandy Jakubowskiej. Zupełnie z jednej strony już wyzwolony, a z drugiej strony jednak jakoś tak cały czas uwikłany w tym wszystkim, co dotychczas Wanda Jakubowska robiła.
Tak, jest bardzo uwikłany. Myślę, że bardziej niż na przykład Pożegnanie z diabłem, o którym rozmawialiśmy, chociaż to podobnie, bo też jest mniejszość, też jest społeczność taka bardzo ograniczona i właśnie ta jednostka, która chce wprowadzać reformy,
ale wszystko dzieje się na wsi, jest to takie...
Tak. Ja w ogóle tym razem jesteśmy w górach.
Tak, tym razem to są górce.
Góralska społeczność.
Góralska wieś, góralska społeczność, piękne krajobrazy w ogóle, to też trzeba powiedzieć. Myślę, że zaraz jeszcze o tym powiemy, jak to jest wizualnie skonstruowane. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że generalnie ten film bardzo mi się kojarzył właśnie z Pożegnaniem z diabłem. Że ta historia wydaje mi się bardzo, bardzo podobna i nawet zastanawiałem się, czy Wanda Jakubowska przypadkiem nie chciała po prostu wrócić do tej historii i ją opowiedzieć w jakiś taki szerszy sposób, trochę pod innymi kątami pod innymi względami. No bo naprawdę, tam bardzo dużo wątków jest podobnych,
tak,
powtarzających
tak, tak,
się.
Tak. No to powiedzmy, o co chodzi. No mamy, jest to film, który jest z jednej strony biografią pisarza Władysława Orkana, a z drugiej strony jest to fabuła pisanej przez niego powieści. Czyli mamy takie dwie linie narracyjne. Z jednej strony właśnie tę taką rzeczywistą, która się dzieje, i z drugiej strony treść tej powieści, którą pisze autor. I samo to rozwiązanie jest bardzo ciekawe dla mnie.
Tak, no to jest już teraz spotykane dość często, ale myślę, że w 88 roku to nie był częsty scenariusz. Jest to bardzo ciekawe też z punktu widzenia tego, że ta powieść, o której powiedziałaś, to była powieść autobiograficzna. Więc to w zasadzie są inaczej nazywające się, ale te same postaci. I też grane przez tą samą osobę jest to Jacek Chmielnik, który w ogóle jest bardzo ważną postacią dla tego filmu, ale o tym może zaraz. No więc mamy rozwiązanie tych dwóch płaszczyzn, które jest niesamowicie ciekawe, a jednocześnie mam wrażenie, że jakoś tak trochę nie do końca dobrze rozwiązane. I dlaczego? Już mówię. Otóż przez to, że te dwie postaci, a jest to właśnie Władek, czyli Władysław Orkan i Franek, który jest właśnie góralem, te postaci są grane przez Jacka Chmielnika, są swoim alter ego, ale jednocześnie są też bardzo do siebie podobne. No, z racji tego, że gra jeden aktor, ale nie są jakoś tak wyraźnie rozróżnialne. I to był mój główny problem, że ja miałem cały czas, gdy trochę się odłączyłem od tego filmu, jakoś tak przestałem się skupiać, to już nie wiedziałem, czy mam do czynienia z historią Władka, czy z historią Franka. Oczywiście po chwili mogłem się zorientować po tym, co tam się dzieje.
No tak, natomiast i te stroje też ich rozróżniały, dlatego że Franek cały czas chodził w tym stroju góralskim.
No tak, ale to nie było, bo jeden strój właśnie Władka też był jakiś taki bardzo...
Taki był bardziej, mniej elegancki.
No tak, no wiadomo,
że... on jak się wybierał do miasta, no to garnitur i tak dalej.
Tak, no nie myliłem ich, jak były te sceny w Szwajcarii, to raczej... To wiedziałem, że to Franek być nie może, bo rzeczywiście w Szwajcarii, później chyba w Krakowie, tak? Dzieją się wydarzenia
tego
filmu.
Widać Kraków, w ogóle Kraków jest bardzo ładnie pokazany w tym filmie.
Tak, to prawda.
Panorama i Wawel i tak dalej, naprawdę ładnie to wygląda.
Szwajcaria też jest całkiem ładnie pokazana, chociaż miałem cały
czas
wrażenie.
Ciekawe jest, gdzie to było kręcone, te szwajcarskie sceny, bo wydaje mi się, że chyba raczej nie w Szwajcarii.
Właśnie ja miałem cały czas wrażenie, że to jest jakoś przedziwnie, ale jednak green screen, który wtedy nie istniał oczywiście, więc no nie mógł to być green screen, ale jednocześnie jakaś taka płaskość tych budynków.
Tak.
Jakoś właśnie ten Król Maciuś I, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, mi zarezonował i pomyślałem sobie, że może to są zbudowane scenografie.
Nie, wydaje mi się, że
ale też mi się
nie.
Wydaje,
myślę, że
nie.
To też mogło być kręcone gdzieś w Krakowie, tylko no, w innych przestrzeniach po prostu.
Ale te na przykład drzwi do tych kamienic jakieś takie kolorowe, jakieś, no nie wiem, dla mnie to było bardzo, bardzo nie takie dziwne, aczkolwiek to nie było tak, że to było jakieś wyraźnie płaskie, tylko jak się patrzeć właśnie w te krajobrazy, w to tło, w tych szwajcarskich scenach, to miało się wrażenie, że rzeczywiście coś tutaj nie gra. No ale to tylko taki krótki wątek, bo też ta Szwajcaria tam długo nie jest.
Tak, to jest tylko jakiś epizod szwajcarski.
Dokładnie. Tak. Ale też ciekawe, że ta Szwajcaria się pojawia, bo wydaje mi się, że w ogóle w polskim kinie Szwajcaria nie jest jakimś takim państwem, które pojawia się zbyt często, zwłaszcza w tamtym czasie. Więc to jest ciekawe, a jak już mówimy o krajobrazach, to wróćmy do tego wątku właśnie krajobrazu górskiego. Bo to jest, myślę, że krajobraz, który jest najpiękniej pokazany i na dodatek, no tu już nie mamy wątpliwości, że to było w górach rzeczywiście nagrywane. To są gorce, to są piękne góry. Trochę na początku, jak nie padły jeszcze te gorce, to wydawało mi się, że nawet są to Tatry, ale, ale nie, jak się okazuje, nie. Chociaż nie wiem, bo może to było kręcone jednak gdzieś tam na pograniczu.
Właśnie
nie
mogłam
powiedzieć.
Znaleźć nigdzie informacji o miejscach, gdzie był kręcony ten film, bo byłam ciekawa bardzo, no ale nie udało mi się do tego dotrzeć, bo podobnie tak jak z Pożegnaniem z Diabłem, też niewiele dokumentów czy niewiele świadectw z pracy nad tym filmem się zachowało, więc trudno jest cokolwiek odkryć. No To, co wiemy, to ten Kraków, którego nie da się pomylić z innym miastem, no i to, że są to jakieś góry. Nie wiem, czy to są gorce, nie wiem. Nie znam się na górach zbyt dobrze, więc nie umiem tak na oko stwierdzić, ale są to rzeczywiście bardzo piękne krajobrazy, bo mamy i te góry, i widoki właśnie tych przestrzeni, ale i jakieś strumyki, jakieś rzeczki, które sobie płyną, więc naprawdę taki krajobraz przepiękny bardzo.
Tak, i te chaty, te takie swojskie, wiejskie, góralskie właśnie krajobrazy, to jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest też to, w jaki sposób w ogóle ta społeczność góralska została przedstawiona, bo tak jak właśnie w Pożegnaniu z Diabłem, tutaj też jest ona bardzo ciekawie właśnie udokumentowana. Tam nie do końca wiem, kiedy to się też dzieje. Władysław Orkan to było raczej dwudziestolecie międzywojenne, więc domyślam się, że to było raczej wtedy. Też ten Kraków i to wszystko raczej sugeruje, że to było właśnie w tamtych latach.
No i te kostiumy też, prawda?
Bo no i tak,
też
oczywiście.
Tam dużo mówią, tak.
I kostiumy. Natomiast ta wieś jest właśnie taka z jednej strony dość archaiczna, z drugiej strony trudno powiedzieć, czy to są lata 20, czy 50, czy nawet 60, bo wydaje mi się, że jeszcze w latach 60, a więc 60 lat temu naprawdę ta wieś mogła wyglądać w ten sposób. Ta wieś góralska jakaś taka
bardziej
tam odizolowana.
Tak, tak, to myślę, że śmiało.
Więc to jest niezwykle ciekawe. Rzeczywiście ta obyczajowość tam cały czas jest bardzo mocna. Te wszystkie stroje, te wszystkie też obowiązki, jakie górale mają z tym wypasaniem owiec, to jak dzieci są też w to zaangażowane i to wszystko jest bardzo ciekawie pokazane. Ale w przeciwieństwie do Pożegnania z Diabłem, i to jest właśnie to, o czym mówiłem z tym wyzwoleniem, pojawiają się też wątki kościoła. I w kościele dużo się dzieje. W kościele na przykład dowiadujemy się, że Hanka bierze ślub, czy niedługo weźmie ślub.
Nie z Frankiem.
Nie z Frankiem,
innym,
tak. Tylko z innym mężczyzną. I to się dzieje w kościele, czyli już jednak ten wątek wtedy się ukazuje. Czego w Pożegnaniu z Diabłem nie było z racji
rzeczywiście, wiadomych. Ja nie zwróciłam na to uwagi. Mi się wydało to zupełnie naturalne, ale...
No tak,
ale
tak, bo to jest naturalne.
No tak, rzeczywiście. W Pożegnaniu z Diabłem, tak jak powiedzieliśmy, nie było w ogóle, w ogóle prawie tego wątku. Tutaj jest on rzeczywiście jakimś takim centrum też wydarzeń trochę.
No,
bo też poza tym, poza tą sceną, o której powiedziałeś, to też to chodzenie do kościoła jest takim, taką naturalnym zwyczajem dla bohaterów tego filmu, bo to się pojawia wielokrotnie.
No tak, to jest tak, rzeczywiście bardzo ważna część ich życia, więc ta obyczajowość też jest bardzo ciekawie sportretowana. Myślę, że to jest takie bardzo ciekawe tło w tym wszystkim, natomiast to nie jest najważniejsze, no bo mamy te dwie płaszczyzny, o których powiedzieliśmy, i na jednej i na drugiej rozgrywają się no właśnie kolory kochania, czyli te wątki miłosne.
Bardzo melodramatyczne. Tak, no mamy pisarza Orkana, który jest uwikłany w romans ze starszą kobietą.
A jednocześnie jest też związany z Martą, która
tak,
jest tym...
Z młodą tak. dziewczyną, która mieszka z jego matką.
To jest, i to też jest w górach w ogóle.
Nie wiem dlaczego.
Ona jest nauczycielką chyba tej matki. Trudno powiedzieć.
To jest jakiś taki właśnie dziwny wątek, trochę niewytłumaczony, ale no nie ma pewnie też związku, nie ma wpływu na to, jak odbierzemy całość. Jest ta Marta, która mieszka z tą matką Orkana, która się nią opiekuje. Swoją drogą ta matka też pisze.
No właśnie, dlatego powiedziałem, że nauczycielka tej matki.
To jest też ważne, bo ona pisze opowiadania, które trafiają do gazet.
Tak.
Więc widzimy, że jest to talent literacki przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Dokładnie.
No i syn, który tworzy cały czas tą powieść, on jest dla mnie trochę jak Tomaszek z Nocy i Dni. Że on ciągle pisze i nie może dopisać. I
no
tutaj
tak.
te pożyczki, tu zaliczki i ciągle jakieś zamieszanie z tymi
20
funduszami.
Stron, tak.
tak. Tu gdzieś tam się zapożyczył u znajomego, tu nie może tych pieniędzy oddać, więc ten wątek finansowy bardzo mi się skojarzył z postacią Tomaszka. No i jest ta kobieta, Ewa Szykulska w tej roli.
Tak, kobieta starsza.
Też zupełnie inna niż te jej inne role tak naprawdę, bo ona w kostiumach to się rzadko pojawiała chyba.
No tak teraz szukam po głowie, rzeczywiście chyba nie, chociaż ona w mojej głowie właśnie jest jakaś taka kostiumowa, mimo tego, że nie jestem w stanie teraz jakoś wyhaczyć filmów kostiumowych z jej udziałem. No dla mnie to głównie z Hydrozagadki.
No tak.
Ją kojarzę. I później z jakichś serialów już takich współczesnych. Natomiast tutaj rzeczywiście jest w roli takiej pani nieco starszej, co jest też dziwne, bo ona wtedy aż taka też starsza nie była. Jest matką przyjaciela właśnie Władka. No i on nawiązuje z nią romans, w związku z czym zdradza Martę. I to jest też bardzo taki druzgoczący moment, zwłaszcza kiedy to wszystko się wyjawia i wychodzi na wierzch. A jednocześnie mamy też tę drugą płaszczyznę, czyli płaszczyznę tego bohatera, którego Władek cały czas opisuje, czyli tego Franka. Rakoczego. No i ten Franek zdaje się, że też jest takim no trochę bardziej światowym niż wszyscy inni góralem.
Bo no on jest jak król Maciuś reformatorem. On chciałby zmieniać tą wieś.
Ale on chyba wraca skądś. Nie ma takiego wątku na początku. Mam wrażenie, że chociaż to chyba pomyliłem płaszczyznę.
No właśnie. Widzisz, ilu tych bohaterów tam jest.
Nie wiem, dlaczego ten dom matki, do którego Władek wraca, jest w bardzo podobnym krajobrazie do tego, w którym mieszka Franek. To jest dla mnie bardzo jakoś takie...
No dlatego, że on opisuje trochę swoje życie.
No ja rozumiem, ale wszyscy widzowie się mylą. Na przykład ja. Więc tak, no przez to się można pomylić. No rzeczywiście może on nie wraca, ale no na pewno jest reformatorem i jest jakiś taki bardziej światły. Można by za Wandą Jakubowską dopisać, że pewnie jest jakimś działaczem socjalistycznym w tej wsi.
No czuć to. Tak. Nie jest to wprost powiedziane, ale czuć to. On ma pomysły, co zrobić, żeby tej wsi się żyło lepiej, bo to jest cały czas u podstaw jego działania. Przecież on chce takiego dobra ogółu. Natomiast no mamy wójta tej wsi.
Tak.
Chyba wójta, prawda?
Tak, wójta.
Który jest jednocześnie ojcem jego ukochanej.
Hanki, właśnie. No która, jak wiemy, już nie wyjdzie za niego, bo już dowiedzieliśmy
i tutaj,
się.
Tak, i tutaj się dzieje dużo, no bo z jednej strony on chciałby z tą Hanką się ożenić, a z drugiej strony ma konflikt z tym ojcem, taki polityczny. No bo on nie jest takim wójtem, który chciałby dokonywać zmian. Jemu chyba zależy na tym, żeby mieć tę władzę. Ma też tych górali po swojej stronie. No i ten Franek jest sam w tym dążeniu do takiej idei. On też jest trochę takim pozytywistą w tym wszystkim, no bo później, kiedy ma ścinać drzewa i nie radzi sobie sam, to prosi chłopów o pomoc i też daje im sporą część tych pieniędzy. Więc no zależy mu na ludziach, to widać.
Zdaje się, że w ogóle Władysław Orkan jako pisarz gdzieś z tym pozytywizmem miał dużo wspólnego. Na pewno był z Młodej Polski, z tego nurtu, ale z pozytywizmem pewnie też miał sporo związków. Tak, rzeczywiście tutaj ten ojciec, ten wójt jest taką figurą trochę takiego człowieka ze starego ładu.
Tak. No.
Takiego człowieka, którego trzeba obalić, bo jego zasady są po prostu już anachroniczne, stare, już takie zapyziałe i trzeba po prostu to zmienić, żeby ludziom żyło się lepiej i naród rosł
w siłę. I widać, że to jest rok 88, czyli już naprawdę krok do zmiany tutaj w tej polskiej polityce, a widać to, jak Jakubowska była bardzo przywiązana do tej idei jednak.
Tak, ona była bardzo wierna tym swoim ideałom. No co prawda te ideały, może one nie zawsze były takie partyjne, to znaczy one może były po prostu takie światopoglądowe.
Myślę, że tak i to w tym filmie widać.
Tak, to nawet nie chodziło o to, że ona była tą komunistką, taką PZPR-owską i że ona chciała utrzymać partię u władzy i dlatego takie wątki tam wplatała. Mi się wydaje, że ona po prostu była zagorzałą, wierzącą socjalistką i wierzyła w te takie właśnie społeczne ideały, społeczne wartości, takie różne właśnie socjalistyczne. Wydaje mi się, że ona po prostu była idealistką i dlatego te wszystkie wątki tam wplatała. A to, że historycznie też tak się zdarzyło, że ten komunizm się wydarzył i że ona no, była raczej po stronie właśnie tych partii, czy tej partii jednej, bo tak wyszło, bo tak jej było najbliżej ideowo, no to może to był nawet wręcz tak dziejowy jednak przypadek, bo zauważ, że przed wojną ona też była związana z partią socjalistyczną. Więc ona całe życie jednak miała blisko serca te właśnie idee. I może dlatego też właśnie w tym 88 roku, mimo tego, że no, to już wszystko się chyliło ku upadkowi, to jednak wiernie
chciała
stała.
Ich bronić. Tak. Być może. No nie wiemy do końca,
no tak,
bo też...
wiadomo, dopisujemy trochę jej biografię
trochę,
tutaj.
Trochę dopisujemy, trochę chyba ją próbujemy wytłumaczyć też.
Tak.
No ale myślę, że mogło tak być.
Mogło tak być.
Jej to było po prostu bliskie, więc ona chciała w tych swoich filmach no, mówić o tym, na czym jej zależy. Mhm. No i tak tutaj jest.
Ale też nie powiedzieliśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, a wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym wszystkim i też w tym, że ten wątek tam się pojawia i te idee wszystkie. Wanda Jakubowska, nagrywając ten film, miała 81 lat.
No właśnie, tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
Ona nie była już nawet dojrzałą reżyserką, ona była już no, taką raczej odchodzącą reżyserką.
Starszą kobietą, tak.
Zwłaszcza, że ona już od kiedy miała 30 lat, to uchodziła za starszą kobietę. Bo...
to według ciebie.
Nie no, ale naprawdę tak się... Tak się, że tak powiem, poruszała po życiu. Więc ona miała rzeczywiście już od wielu lat taki starszy trochę styl bycia.
No tak jak powiedzieliśmy, no była nazywana tą babcią kina i nie jest to przypadek, no zdecydowanie.
Nie jest to przypadek, a tutaj już naprawdę była tą babcią tak po prostu. 81 lat i tworzy film, który nie jest wcale taki zły.
Nie jest. On no, nie jest kinem wybitnym też. Nie ma się co oszukiwać. Myślę, że my szybko o nim zapomnimy raczej.
Raczej tak.
Ale też ogląda się go naprawdę całkiem nieźle i właśnie te dwie płaszczyzny, dla mnie to było takie dobre rozwiązanie i to mi dobrze mi się to oglądało, dobrze mi się śledziło losy tych dwóch bohaterów, które no były bliskie sobie, więc też mogliśmy już tak idąc dalej obserwować, jak prywatne życie pisarza wpływa na jego bohatera, prawda, ile on tam daje z siebie. Więc myślę, że to było ciekawe rozwiązanie i myślę, że takie, no nawet jak powiedzieliśmy na tamte czasy, dosyć nowatorskie, więc kobieta, która ma 81 lat i idzie w góry robić film.
Prawda.
I ten film naprawdę da się obejrzeć, nie jest to jakieś żenujące, no to myślę, że to jest naprawdę duże osiągnięcie.
Duże osiągnięcie i też nie jest to film uwikłany w tę stylistykę przedwojenną, tak jak te jej pierwsze filmy. Oczywiście ona to gdzieś pozostawiła w tyle, w połowie mniej więcej swojej filmografii, no ale jednak to jest kobieta, która zaczynała kręcić przed wojną, a jest 88 rok i ona tworzy pełnometrażowy, duży film, który jest no raczej udany. Nie można powiedzieć, że to jest jakiś właśnie paździerz, coś bardzo złego. No, to jest po prostu film, który może się nie przebił, może nie jest jakiś po prostu rewelacyjny, zmieniający życie, ale to jest po prostu solidny film.
Tak, jak najbardziej. Jeżeli mamy szukać jakichś tam właśnie melodramatów z tamtego czasu, to myślę, że jak najbardziej jest to jeden z tych przykładów, które możemy śmiało podawać.
Dokładnie tak.
I w tym wszystkim te całkiem niezłe.
I w tym wszystkim są też kreacje aktorskie, na przykład Jacka Chmielnika, o którym też warto powiedzieć, które też są bardzo dobre.
Tak, i bardzo młoda Magdalena Wójcik w roli Hanki.
Tak. No i ten Jacek Chmielnik, jeszcze wrócę, bo to jest ważne. Wybacz, że tak zignorowałem tę myśl, ale tak. Jacek Chmielnik, który już wtedy był wielką gwiazdą. Już był po Wabankach obu i po Kingsize, już raczej wręcz, patrząc na jego biografię, był przy końcu swojego życia. Oczywiście tragicznie przedwcześnie zakończonego, ale jednak. A tutaj jest odpowiedzialny też za dialogi. Czyli on jednak sprawił trochę może, że ten film jest bardziej współczesny niż chciałaby tego Wanda Jakubowska, ale to też dopisujemy
znowu. Być może to był wtedy młody człowiek, tak? W porównaniu z nią, więc myślę, że ta jego ręka tutaj dobrze zrobiła po prostu, bo ten film rzeczywiście jest znośny. I nie jest taki, tak jak powiedzieliśmy, żenujący czy trudny w odbiorze.
Czy taki zupełnie z innej epoki, nie? To też, bo była taka obawa i było takie niebezpieczeństwo, że ona zrobi film, no właśnie taki kompletnie socrealistyczny. No on tutaj jednak jest, mimo wszystko.
No zwłaszcza, że miała taką przeszłość, my o takich filmach nie rozmawiamy w naszym cyklu, no wybraliśmy pewnie te najłagodniejsze, ale wiemy, że takie filmy były w jej dorobku.
Tak, więc no tutaj ona mogła pójść po prostu w coś kompletnie socrealistycznego i też nikt by jej nic nie zrobił, bo dlaczego miałby? Więc... miała takie potencjał, miała taki potencjał, a jednak zrobiła coś po prostu dobrego, ale to jest właśnie to, co już o Wandzie Jakubowskiej powiedzieliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że ona po prostu kochała kino i te wątki jej idei, wartości, światopoglądów, no to jest jakiś taki wtórny trochę wątek, ważny, ale jednak wtórny, bo najważniejsze dla niej jednak było kino i nawet jeśli ono było dobre, choć sprzeczne z jej wartościami, to i tak je potrafiła cenić.
Tak. Tak. I to myślę, że jest najważniejsze, co możemy zapamiętać o Wandzie Jakubowskiej.
Tak. Kilka filmów myślę, że warto sobie przypomnieć bardziej jako ciekawostki niż jakieś takie zmieniające
życie. Tak,
dla
samej świadomości, że w ogóle właśnie w tym panteonie reżyserów była też kobieta, która starała się jakoś przebić. Może politycznie niekoniecznie są to filmy ciekawe, ale właśnie dla takich wartości samych filmowych, kinofilskich jak najbardziej polecamy.
Tak, i myślę, że ostatni etap to po prostu możemy polecić.
Tak, jak najbardziej. No jest to absolutnie przełomowy film w historii kina, więc to nawet trzeba zobaczyć.
Tak. Więc cóż, polecamy. Myślę, że też Wanda Jakubowska w ogóle przetarła ścieżki dla kobiet reżyserek w Polsce i myślę, że gdyby nie ona, to nie byłoby i nie wiem, Agnieszki Holland i nie byłoby, nie wiem, Marii, której nazwiska zapomniałem, co jest straszne akurat w tym momencie.
Nie wiem, kogo masz na myśli teraz.
Reżyserki Szatana z siódmej klasy i takich innych filmów. Mniejsze o to. Grała też w jej filmach Maria. No nie powiem Konwicka, bo to nie jest jej nazwisko, ale...
Nie. Przypomnijmy
trudno.
Sobie.
Przypomnijmy sobie, to nie jest najważniejsze. W każdym razie Wanda Jakubowska przetarła ślady dla pokoleń polskich reżyserek i to jest najważniejsze i z tą myślą myślę, że możemy Państwa pozostawić.
Jak najbardziej i słyszymy się za tydzień
będzie
w kolejnych opowieściach.
Nowy reżyser.